Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu Politycznej dogrywki. I jak zwykle chciałoby się rzec, chcę zwrócić Państwa uwagę nie na przegrupowania w koalicji rządowej, rządzącej, jak kto woli, które zajmują i opinię publiczną, i media pospołu, a na gorącą sytuację tuż za naszą wschodnią granicą, której konsekwencje przecież trudno przewidzieć. To też dziś moim gościem, ekspertem i komentatorem jest pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Witam pana.
Witam panie redaktorze, kłaniam się.
Akademia Jakuba z Paradyża oczywiście. Panie profesorze, czy można przecenić to białoruskie przesilenie w kontekście bezpieczeństwa? To granica Unii Europejskiej przecież i wschodnia flanka NATO.
Może powiedzmy od razu, że na tle najnowszej historii Białorusi, tej rozpatrywanej powiedzmy od 90 roku, odkąd jeszcze jako Republika Radziecka Białoruś proklamowała suwerenność w ramach ZSRR, a rok później, w 91, po puczu Janajewa doszło do proklamowania niepodległości, to te demonstracje, których jesteśmy świadkami teraz, rzeczywiście są największe, a na odnotowanie w sposób szczególny zasługuje to, że one nie dotyczą tylko i wyłącznie Mińska, one również odbywają się w innych miejscowościach, ale od razu tutaj trzeba dodać, że być może jesteśmy świadkami sytuacji takiej, która już znana jest z najnowszej historii tego państwa, bowiem przypominam sobie, że w listopadzie 1996 roku, kiedy doszło do sfałszowanego referendum konstytucyjnego, wskutek którego Łukaszenka wydłużył sobie swoją kadencję, bo przypomnijmy, on został wybrany w pełni demokratycznie i to były ostatnie demokratyczne wybory na Białorusi, w lipcu 1994 roku, gdzie otrzymał w drugiej turze wyborów nawet, jeśli dobrze pamiętam, 80% głosów. Zaprzysiężony 20 lipca 94 i właściwie od tego momentu demokracja białoruska step by step, jakby powiedział Whitney Houston, umiera. I teraz...
Właśnie chciałem zwrócić uwagę, że Łukaszenka tak balansował między Unią Europejską a Rosją.
Nie do końca. Nie do końca. To był człowiek, który od początku spozycjonował się w 94 roku jako ten, który będzie chciał wygryźć w cudzysłowie Borysa Jelcyna z funkcji prezydenta Rosji. On bardzo często odwiedzał wiele regionów Federacji Rosyjskiej, robił sobie kampanię. Wszystko się zmieniło w momencie, w którym Władimir Władimirowicz Putin został prezydentem Rosji, czyli w 2000 roku, a tak naprawdę już sylwestrowego dnia 31 grudnia 99. Od tego momentu budzi się Łukaszenka, który nagle staje się przywiązany do swego państwa, a mówiąc dokładniej do swojego stołka prezydenckiego. Bo mając do wyboru zdecydowanie, bo mając do wyboru bycie gubernatorem wielkiej republiki w składzie Rosji, tak jak na przykład Tatarstan, a będąc prezydentem państwa, no jednak mającego jakieś tam pozory swojej samodzielności, to jest zasadnicza różnica. Łukaszenka związał jak tylko się dało Republikę Białoruś z Federacją Rosyjską, gospodarczo, militarnie, w sektorze bezpieczeństwa. Powiązania są tak silne, że nie sposób myśleć nam o tym, że nawet jeśli dojdzie do demokratyzacji na Białorusi, w co wątpię, że w obecnej fazie będzie miało miejsce, do czego pewnie jeszcze potem z panem redaktorem przejdziemy, to będzie to państwo mocno związane w dalszym ciągu z Federacją Rosyjską. Gospodarka decyduje.
Czyli potwierdza pan profesor tezę, że jest to sytuacja wyjątkowa. Czy można ją właśnie, bo tak uprzedził pan profesor pytanie, czy można ją porównać do jakiejś sytuacji Ukrainy, powiedzmy, Polski w 80.
Z całą pewnością nie, bo proszę zauważyć, panie redaktorze, szanowni państwo, że wystąpienia w ramach pomarańczowej rewolucji 2004-2005 i później Euromajdan 13-14, to jednak było skonsolidowane przywództwo. Tam mieliśmy wyraźne postaci, które były przywódcami. To była Julia Tymoszenko, to był Wiktor Juszczenko, a w kolejnej fazie Arsenij Jaceniuk, prawda, i choćby Witalij Kliczko. W związku z tym było skonsolidowane przywództwo, ale był też program Im chodziło o konkretne sprawy, oni artykułowali konkretne kwestie. To było wszystko rozpisane. Tymczasem my jesteśmy świadkami takiej oto sytuacji, że po zmuszeniu do wyjazdu Swietłany Cichanouskiej tak naprawdę nie ma, że po aresztowaniu jeszcze Marii Kolesnikowej, bo tutaj rzeczywiście te panie odegrały fundamentalnie ważną rolę. Proszę zauważyć, jesteśmy świadkami praktycznie rozpadu tego leadership, jeśli w ogóle ono było w odniesieniu do opozycji.
Na Białorusi, no mizerna.
No strasznie bym powiedział, strasznie. I to jest jedna z bolączek, która ma miejsce od, no właśnie od, ja wiem, 96 roku, od wspomnianego już sfałszowanego referendum. Jest rzeczą niezwykle wymowną, że były kandydat na prezydenta Białorusi, opozycyjny kandydat z 2006 roku, pan profesor Aleksander Milinkiewicz, grodnianin, był rektor Uniwersytetu Grodzińskiego. Jest jakby na dystans od tej rady koordynacyjnej, od tej obecnej opozycji, ponieważ w jednej ze swoich wypowiedzi dla telewizji Bielsat podkreślił jedną rzecz. Nie ma programu, nie ma rozpisanych kroków, co dalej, jakie są właściwie cele opozycji, jak ona widzi politykę zagraniczną, jakie reformy gospodarcze, w jaki sposób będzie to wdrażane, nie ma słowem żadnego zarysu programu dla demokratycznej Białorusi.
I nasuwa się polityczno-personalne pytanie, kim jest Swietłana Cichanouska?
Wedle jej samej...
Na zachodzie jak prezydent elekt.
Wedle jej samej jest liderem opozycji Białorusi, jest głosem Białorusinów. No, ale tu znowu trzeba niestety zauważyć, że to, co na początku budziło pewną nadzieję w sierpniu, to znaczy strajk robotników mińskich fabryk i nie tylko mińskich...
Bo tylko to może mieć znaczenie.
A my to znamy z naszej historii, prawda? Jeśli inteligencja i robotnicy byli osobno, to nic z tego nie wychodziło, ale jak przyszedł rok 80, jeśli doszło do zintegrowania nawet taktycznej koalicji, to wtedy to zmieniało postać rzeczy. Otóż brak tej solidarności. Ona na początku była i mieliśmy, panie redaktorze, pan pamięta naszą ostatnią rozmowę też w tym temacie, była nadzieja jednak na to, że coś drgnie. W momencie, w którym nie ma tej solidarności i nie ma zasadniczo pęknięć w strukturze białoruskiej władzy, nomenklatury, sił bezpieczeństwa, po próżnicy mówić o tym, że Łukaszenka będzie zmuszony do tego, żeby siąść do stołu, bo tak naprawdę on cały czas mówi ironicznie o spacerach, które się odbywają po ulicach Mińska i innych miast. I panie redaktorze, w pewnym sensie...
Przejął władzę po raz kolejny, szósty bodaj.
Proszę zauważyć, na Ukrainie myśmy mieli wyraźny sektor, to był Majdan, prawda? To był Chreszczatyk, to były konkretne topograficzne miejsca, które były wręcz zajęte przez opozycję. Już nie będę mówił, bo czasu nie mamy, o logistyce, jaka wtedy panowała, że był komendant Majdanu, że była ochrona. Pamiętamy te wszystkie sytuacje, że tam jak trzeba było, no to oni z tymi berkutowcami, tu mamy OMON, a tam był Berkut, szli, że tak powiem, na całość, ale dopiero gdy byli zaatakowani. Nie chodzi o to, żeby wzywać do przemocy, bo to nie o to, nie w tym kwestia. Natomiast ja mam takie pytanie, na ile opozycja białoruska próbowała rzeczywiście realnie kontaktować się z Moskwą? Ponieważ wiemy, że klucz do odwołania Łukaszenki, do jego, że tak powiem, zdetronizowania leży w Moskwie. Bruksela nie ma żadnych instrumentów,
no właśnie,
żadnych instrumentów.
W dyplomatycznych grach Brukseli, tam są oświadczenia, tam są apele, ale nie ma żadnych konkretów.
No pamięta pan redaktor sytuację taką, że kiedy strona polska, i to zasługuje na podkreślenie, unisono, opozycja i koalicja, rząd i ugrupowania opozycyjne opowiedziały się za wspólnym, konkretnym programem na rzecz Białorusi. Padły bardzo konkretne propozycje, które przedłożył premier Mateusz Morawiecki, ale które przedłożył również bardzo aktywny w tych sprawach Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, co zasługuje na podkreślenie, bo widziałem jego postać w wielu, wielu różnego rodzaju właśnie kontekstach. Robert Tyszkiewicz, kolejna też postać, zresztą chyba szef parlamentarnej grupy Polska-Białoruś w obecnym Sejmie. Otóż, kiedy oni wnioskowali o zwołanie Rady Europejskiej w sprawie Białorusi, pamięta pan, że wtedy padła odpowiedź, okej, ale pod koniec września. pod koniec września.
Jak się ociepli. No,
tak się nie da. Ja wiem, że my jesteśmy świadkami, że każdy ciągnie w swoją stronę, bo tak, dla Polski, dla Litwy czy dla Łotwy temat Białorusi jest niezwykle istotny, natomiast on nie jest istotny dla Portugalii, Hiszpanii czy Francji, no z przyczyn nawet dla Italii. To są kwestie...
Z których zaczęliśmy.
Tak. To jest kwestia gry różnego rodzaju interesów i tutaj z całą pewnością o pewną koordynację już na tym etapie jest trudne. Teraz pewnie zapyta pan redaktor o sankcje, prawda, bo to się gdzieś tam ciśnie. No właśnie. No kolejna nieskuteczna kwestia. Słyszymy wczoraj, że i przedwczoraj, że kolejne państwa myślą o wprowadzeniu sankcji. No bardzo proszę.
Kogo one tylko kogo będą one dotyczyły?
Dokładnie.
Czy narodu?
Oczywiście. No będą dotyczyły ileś dziesięciu ludzi, no może ileś set, bo teraz naprawdę brawa dla informatyków białoruskich, którzy identyfikują twarze tych wszystkich pałkarzy, którzy pięknie... To jest niesamowite, tu trzeba oddać w tym momencie naprawdę cześć i chwałę tym wspaniałym ludziom, którzy dokonują tak niesamowitych rzeczy, że po prostu pokazują z twarzy konkretnie, z imienia i nazwiska, to ten walił, to ten bił, to ten stosował przemoc w Mińsku, Mohylewie, Grodnie, Baranowiczach, w innych miejscowościach, w których się odbywały zamieszki, więc te sankcje, te personalne sankcje, one nic nie zmieniają, bo już proszę zauważyć, że jest ta obietnica półtora miliardowego wsparcia ze strony Rosji, a ze wsparciem gospodarczym z całą pewnością może na mniejszą skalę, ale pośpieszą także Chiny. Chiny są też mocno obecne gospodarczo na Białorusi. Chińczycy nie mieszają się do kwestii bezpieczeństwa, kwestii militarnych.
Bezpośrednio nie.
Dla Chin Białoruś jest istotna jako link między wschodem a zachodem, bo rzut oka na mapę pokazuje, że Białoruś leży na trasie europejskiego korytarza transportowego i tego drogowego, i tego kolejowego. Moskwa-Paryż, Paryż-Moskwa i dalej nawet.
Geopolityka w działaniu.
Tak, geopolityka w działaniu.
Mam przed sobą dwa badania sondażowe, w których Polacy zdecydowanie opowiadają się za podjęciem działań wspierających Białorusinów przez rząd. I w jednym, i w drugim, w tym drugim Cebosu nawet 71% badanych mówi, że należy podjąć działania wspierające Białorusinów. To znaczy, że opinia publiczna w Polsce jest dosyć jednoznaczna.
I taka zawsze była, bo ja pamiętam też, panie redaktorze, 2005 rok, kiedy doszło do bardzo poważnego kryzysu w kontekście Związku Polaków na Białorusi. Wtedy, w 2005, doszło do tak naprawdę poróżnienia przez władze Republiki Białoruś ZPB i powstania dwóch odrębnych organizacji. Jedna to jest ta znana z Angeliką Borys, a potem panią Angeliką Korekwo, obie panie Angeliki, natomiast z drugiej strony pan Józef Łucznik. ZPB został bardzo mocno spacyfikowany, poodbierano domy polskie, na przykład w miejscowości Iwieniec. I teraz tak, to wsparcie, znowu, ten przysłowiowy diabełek zawsze tkwi w szczegółach, w jaki sposób, bo też miesz zamiary na siły, którymi dysponujesz, można by powiedzieć, polska dyplomacją. My gramy na to...
To jest element bardzo istotny, Polacy na Białorusi.
Jest bardzo istotny. To zresztą pokazuje sytuacja choćby na Grodzieńszczyźnie. To pokazuje też Andrzej Poczobut i wielu innych działaczy, którzy są bardzo mocno zaangażowani.
Telewizja Bielsat.
Telewizja Bielsat, tutaj dodajmy, no w swoim czasie któremuś z polityków, chyba Waszczykowskiemu, ulało się w pewnym momencie, że tam Bielsat to tam można generalnie zlikwidować, bo on tam swoją rolę spełnił. Na szczęście pani Agnieszka Romaszewska-Guzy tutaj bardzo mocno wraz z szeroką grupą wsparcia zadziałała, no pani Zofia Romaszewska i tak dalej, i tak dalej. I udało się nie tylko, że telewizję Bielsat zachować, ale także ją w jeszcze większym stopniu dowartościować, bo ona dzisiaj właśnie w tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce od 9 sierpnia do naszych dni, odgrywa niesamowicie ważną rolę. Jest jednym z niezależnych, obok mediów społecznościowych, źródeł niezależnego przekazu dla mieszkańców Białorusi. To jest bardzo ważne wsparcie. Jeszcze dodajmy, ponieważ jesteśmy w radiu. Powiedzmy o radiu Racja, nadającym z Białegostoku. To też jest radio skierowane na Białoruś i jeszcze może dodajmy, no o ile mnie pamięć nie myli, cały czas funkcjonuje w polskim radiu redakcja programów białoruskich. Dodajmy, odgrywa ona niesamowicie ważną rolę w kontekście rozwoju kultury Białorusinów w Polsce, bo paradoks polega na tym, że kultura białoruska
jest taki związek.
O wiele lepiej rozwija się w Polsce, festiwal Basowiszcze i inne wspaniałe przedsięwzięcia kulturalne, choćby na terenie województwa podlaskiego, tak, niż na terenie tytularnego państwa narodu białoruskiego, jakim jest Republika Białoruś. Ale wierzymy, panie redaktorze, że nie takie mury runęły, w związku z tym to jest zresztą też jeden z utworów, który jest śpiewany na Białorusi,
no
tak, że pamiętamy kataloński tenże utwór, który był u nas też niezwykle spopularyzowany, a teraz on jest na Białorusi. Więc myślę, że nawet jeżeli teraz nie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta i demokratyzacji, to na pewno Białoruś już nie będzie taka, jak była przed 9 sierpnia 2020 roku.
Kończymy nutką optymizmu. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża, a to była Polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.